Cześć, dzień dobry. Matthew Van Der Poel i Elisa Longo Borghini wygrywają rozgrywany w bardzo trudnych warunkach drugi monument tego sezonu, czyli dookoła Flandrii. Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie i Ronde van Vlaanderen to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w wyczynowym kolarstwie w ogóle w ciągu roku, a nie tylko w ciągu wielkanocnego tygodnia. Tak to już jest. Flandryjska piękność, wyścig z brukami, z górkami, z wiatrem i z trudną pogodą. Z tą trudną pogodą bywa w ostatnich latach różnie, ale niewątpliwie w tym roku deszcz spowodował, że zawodnicy i zawodniczki ścigali się na trasie, która zweryfikowała ich umiejętności nie tylko fizyczne, nie tylko taktyczne, ale również techniczne. I trzeba jasno powiedzieć, że śliski bruk spowodował, że zwycięzcy byli ci, a nie inni. No bo cóż, zanim do wszystkiego dojdzie i zanim o wszystkim powiem, to tak naprawdę krótka historia. Bardzo, bardzo śliski Koppenberg. Koppenberg zawsze jest trudnym, ciężkim podjazdem. Tam jest bardzo stromo, ten bruk jest bardzo nierówny i on ściąga z rowerów część peletonu zawsze. To znaczy, jeżeli ktoś tam się zatrzyma, to zawodnicy, zawodniczki z dalszej części peletonu no, muszą zejść z roweru i podchodzić chwilkę. Tym razem w wyścigu mężczyzn Koppenberg na rowerze pokonał zaledwie kilku zawodników i kilka zawodniczek, bo było tak ślisko, te rowery, no, trudno było utrzymać na właściwej trajektorii. Tylne koła się ślizgały na bruku i tak naprawdę Koppenberg spowodował kluczową selekcję. W wyścigu pań do ataku decydującego o zwycięstwie doszło na Paterbergu, na ostatnim wzniesieniu wyścigu. Natomiast to Koppenberg spowodował, że drużyna SD Works znalazła się w kłopotach. Co więcej, kontynuując ten temat, ponieważ to jest najważniejsza kwestia tegorocznej Flandrii. Też ten śliski bruk powodował, no, że zawodnicy nie mogli jechać tak jak chcieli. Oczywiście na bruku pedałuje się troszkę inaczej. Trzeba to wszystko troszkę inaczej rozgrywać, no ale w ogóle można było zapomnieć o jakichś bardzo gwałtownych przyspieszeniach, można było zapomnieć o próbach stawania na pedałach, bo było tak ślisko. No i wiele razy zapewne słyszycie, że Matthew Van Der Poel i generalnie ci zawodnicy wywodzący się z Przełajów mają znakomitą technikę, w związku z tym bardzo dobrze radzą sobie w trudnych warunkach. Co brzmi troszkę jak frazes, ale w tym roku mieliśmy tego potwierdzenie, no bo Van Der Poel jako jedyny, tak naprawdę jako jedyny w męskiej stawce, radził sobie z tym śliskim brukiem dobrze, bardzo dobrze, skutecznie i zdobywał tam przewagę. W związku z tym jego wyjątkowa przewaga fizyczna no, nie była tym razem tym decydującym czynnikiem o zwycięstwie, a właśnie ta znakomita technika jazdy, która potrafiła mu przyspieszyć, jako jedynemu tak naprawdę przyspieszyć na Koppenbergu bez bardzo dużych problemów, chociaż rower również mu się ślizgał, ale Van Der Poel to opanował. Zatem, skoro już zamknąłem temat techniki jazdy, zamknąłem temat ślizgania się po bruku, no to czas na krótką analizę tego, co się wydarzyło, jakie to wszystko ma konsekwencje, z czego wynika, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Trzeba powiedzieć, że w wyścigu mężczyzn drużyna Alpecinu pojechała naprawdę znakomicie taktycznie. Oczywiście Van Der Poel jest jeden, Van Der Poel ma przewagę techniczną, ma przewagę fizyczną nad resztą stawki. Był faworytem zdecydowanie, tym bardziej, że jego rywale albo się zdążyli wykruszyć, jak Van Aert, Stuyven, albo byli poobijani. W związku z tym teoretycznie miał ułatwione zadanie, ale z drugiej strony był pod wielką presją, no bo koszulka Mistrza Świata, możliwość wygrania pierwszy raz od czasu Petera Sagana Flandrii w koszulce Mistrza Świata, możliwość zgromadzenia trzeciej w swojej kolekcji Flandrii. Generalnie to już jest walka o przechodzenie do historii. Można mówić, no przecież już wygrał tyle monumentów, jest mistrzem świata, już zdążył przejść do historii. To prawda, ale i to jest według mnie powracający motyw tego sezonu. Mathieu van der Poel jeździ, ściga się tak, aby zostać legendą kolarstwa, aby zostać ikoną kolarstwa, nie tylko z perspektywy dekady, ale z perspektywy całej historii tego sportu. Jeździ tak, aby to on był punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń kolarzy i żeby śmiało można było go porównywać z największymi postaciami z historii. Skupia się na najważniejszych celach, no i realnie rzecz ujmując, skuteczność ich realizacji jest bardzo wysoka. Zatem był pod wielką presją, jego drużyna była pod wielką presją, no bo w zasadzie cały wyścig spoczywał na ich barkach i podołali. Podołali nie tylko dlatego, że koniec końców zwyciężyli, Van der Poel zwyciężył, atakując w legendarnym miejscu na Kopenbergu ponad 40 km przed metą, potem jadąc solo i broniąc się przed pościgiem. Natomiast istotne jest to, że zanim do tego doszło, to kolarze Alpecin jechali bardzo aktywnie, bo wyścig, zanim załamała się pogoda i zanim zaczęło padać, rozgrywany był, no jak to wiosenne klasyki, jak to klasyki na bruku, w sposób dość chaotyczny. Było wiele ataków, było wiele prób sprawdzenia Alpecinu i samego Van der Poela. Oni zachowywali spokój. Van der Poel, gdy trzeba było, dochodził do koła, gdy trzeba było, kontrował, ale nie bardzo, bardzo mocno. A gdy tam około, ile się nie mylę, 80 km przed metą, kolarze Treka postanowili sprawdzić Alpecin przy pomocy ataku Madsa Pedersena, to dołączył do niego Gianni Vermeersch, bardzo mocny zawodnik, bardzo mocny pomocnik Van der Poela. Myślę, że w sprzyjających okolicznościach, takich właśnie taktycznych, Vermeersch jest zawodnikiem, który może wygrać duży klasyk właśnie puszczony w taktyczny odjazd. Takie sytuacje, pamiętajcie, zdarzały się w przeszłości. No i on tutaj pilnował Pedersena. Co więcej, gdy trzeba, to nawet dawał jakieś zmiany. W związku z tym, krótko mówiąc, umęczył Pedersena. Pedersen zbyt długo był z przodu, by potem móc przeciwstawić się Van der Poelowi, gdy przyspieszył na Kopenbergu, no to w zasadzie jedynie Matteo Jorgensen z Visma Lisebike był w stanie próbować za nim nadążyć. Ta przewaga na szczycie Kopenbergu to było 10-11 sekund, więc niedużo, ale Van der Poel przyspieszył. No i zaczął budować tę przewagę bardzo wyraźnie, do minuty, do półtorej. Natomiast Pedersen był w zasadzie trzecim kolarzem, który ten Kopenberg podjechał w jakikolwiek godny sposób. Reszta już się ślizgała, schodziła z rowerów, ale to było za mało. To było za mało, aby choćby gonić Jorgensona i aby we dwójkę jechali po podium. No i potem wszystko się zjechało. Tak jak powiedziałem, Van der Poel budował tę przewagę konsekwentnie. Potem na Kwaremoncie Paterbergu radził sobie znakomicie. Dojechał do mety z ponadminutową przewagą. Ta przewaga zaczęła spadać. Trudno powiedzieć, czy Van der Poel trochę już słabł, czy pogoń tutaj faktycznie się wzmagała, czy też jechał tak, aby nie popełnić żadnego błędu, nie przewrócić się, nie uśliznąć. Warto powiedzieć, że też zjazdy były, mimo że nie po bruku, to zjazdy były śliskie. Tutaj na jezdnie, na szosę zawsze może być naniesione trochę błota na przykład. Swoją drogą, tutaj dygresja techniczna, zjazd z Paterbergu był filmowany z dronów, no i te ujęcia, zwłaszcza w tej pogodzie, były rewelacyjne. Tutaj operatorzy drona naprawdę również wznosili się na wyżyny, podatywali bardzo blisko zawodników. To następny element w budowaniu nowej jakości transmisji z najważniejszych imprez kolarskich. W każdym razie Van der Poel się obronił, zanim ta rywalizacja w sumie była dość ciekawa, to znaczy tam się działy fajne rzeczy. Był ataki na Kwaremoncie i na Paterbergu, no i wydawało się, że będzie dobra dwójka do tego, aby powalczyć o pozostałe miejsca na podium, to czyli Teuns i Betior. Oni naprawdę jechali fajnie, współpracowali, zdawali się być mocni, ale zostali doścignięci na ostatniej prostej. Ta ostatnia prosta na Flandrii, ona się lekko wznosi w górę. No i zmęczeni całym dniem w takich warunkach i intensywnym ściganiem, no po prostu zostali, zdusiło ich i zostali wyprzedzeni przez finiszującą grupkę. Tam znakomicie finiszował Michael Matthews, ale został relegowany na ostatnie miejsce w grupie, bo zajeżdżał drogę według sędziów, faktycznie zmieniał linię sprintu. No wciąż widać, wciąż się to zdarza. Raz, że wciąż zdarza się, że zawodnicy zmieniają linię sprintu, a dwa, że zdarza się, że sędziowie faktycznie te wielkie gwiazdy są skłonni relegować na ostatnie miejsca w grupie. Tutaj jestem ciekawy, kiedy w końcu zrobią to względem kolarzy Alpecinu, którzy bardzo często jeżdżą no, na granicy faulu na finiszach. Van der Poel rozprowadzający Philipsena, no, bywa dość agresywny. Tak czy inaczej, na drugim miejscu Luca Mazzato i tutaj to jest pewna niespodzianka, ponieważ to jest drugie miejsce dla drużyny Arkei. Natomiast kolejne miejsca od trzeciego do piątego dla drużyny Emiratów. Niby nie wygrali, niby nie mieli Pogaczara, ale mają miejsce na podium. Zatem tutaj dobra robota. No i polscy kibice powinni się cieszyć, bo w pierwszej 15, konkretnie na 14 miejscu Kamil Małecki w kolejnej grupie, tak naprawdę w grupie trzeciej, zakładając, że Vanderpool był grupą pierwszą, potem grupa druga, ta, z której finiszowali Matthews, Mozzato, Polit, kolarze Emiratów, no i grupa trzecia z Kamilem Małeckim, więc fajna sprawa. We wcześniejszej fazie wyścigu aktywny był Stanisław Aniołkowski, więc to dobry wyścig dla polskich kolarzy, jeśli lubicie oczywiście polskie akcenty. Natomiast realnie rzecz ujmując, te właśnie polskie akcenty bledną przy występie Katarzyny Niewiadomej w wyścigu kobiet. Wyścig mężczyzn był ciekawy, był ekscytujący, wszak mówiłem o nim około 10 minut, więc to jest dość długo. To oznacza, że działo się tam wiele i było to doniosłe wydarzenie. Natomiast wyścig kobiet realnie z punktu widzenia takiej sportowej rywalizacji, tego co się działo na trasie, znów był ciekawszy. Znów działo się tam więcej i była to bardziej wyrównana rywalizacja. Tak jak wspomniałem, na Koppenbergu zawodnicy SD Works, zawodniczki SD Works zostały złapane no, na śliski, musiały podprowadzać rowery. Wcześniej była kraksa, gdzie leżała między innymi Lizzie Deignan, w związku z tym to teoretycznie osłabiło drużynę Treka, podobnie jak drużynę SD Works, bo w tej samej kraksie wycofała się Maren Reuser. Więc drużyna Treka teoretycznie powinna być osłabiona, no ale to osłabienie było 1 na 1, zarówno Trek, jak i SD Works straciły po jednej zawodniczce. No i drużyna Lidl Trek, tak jak na męskim Gent-Wevelgem rozegrała taktycznie Vanderpoola, tak tutaj drużyna Lidl Trek rozegrała taktycznie drużynę SD Works. Która, no, zawodniczki SD Works po prostu były na Koppenbergu troszkę za bardzo z tyłu, zawodniczki Treka były w odpowiednim miejscu. Katarzyna Niewiadoma odrobinę spóźniona na Koppenbergu, ale załapała się do ścisłej czołówki, jechała aktywnie, była tam, gdzie trzeba, zatem w tej grupce, z której potem była walka o zwycięstwo. Natomiast, no, trzeba powiedzieć, że Lotte Kopecky robiła co mogła. Przed Kwaremontem, przed Paterbergiem doścignęła czołówkę, ale to nic nie zmieniło, ponieważ na Paterbergu Elisa Longoborghini odpaliła razem z Katarzyną Niewiadomą. To ważne, aby podkreślić, że Longoborghini i Niewiadoma naprawdę były najmocniejsze fizycznie z tej grupy. Najlepiej również radziły sobie ze śliskim brukiem. I Longoborghini, i Niewiadoma oderwały się na Paterbergu i doścignęły dwuosobową ucieczkę. Co jest istotne z perspektywy tego wyścigu, drużyna Lidl Trek wcześniej wysłała do akcji Shirin van Anrooy, Holenderkę z Treka, pomocniczkę Longoborghini. W związku z tym, gdy na płaskim dojeździe, już po Paterbergu, na płaskim dojeździe do mety, Niewiadoma była z Longoborghini, miała przeciwko sobie dwie zawodniczki Treka. No i realnie rzecz ujmując, musiałoby się wydarzyć bardzo wiele dziwnych rzeczy, aby nie wiadomo, w takim układzie wygrała, jednak mając przeciwko sobie no, wybitną, jedną z najwybitniejszych zawodniczek w kobiecym peletonie, która miała do pomocy koleżankę z drużyny, zawodniczki Treka, rozegrały to modelowo. Zatem Longoborgini pierwsza, niewiadoma druga, Pan Androi trzecia. Ale tak czy inaczej jest to wielki sukces Katarzyny Niewiadomej, drugie miejsce w monumencie. Co warto podkreślić, co warto przypomnieć, Flandria kobiet była rozegrywana po raz 21, w związku z tym to nie jest żadna nowość, że kobiece kolarstwo, nowinka i tak dalej. Nie, to już jest wyścig, oczywiście nie jest tak wielką tradycją jak wyścig męski, ale 21 lat historii imprezy sportowej to jest naprawdę już kawał czasu. Wielu z nas, wielu z Was nie interesuje się kolarstwem tak długo, jak rozgrywana jest Flandria kobiet i warto to podkreślać, warto o tym przypominać. Oczywiście wynik, drugie miejsce, miejsce na podium w monumencie, w tak ważnym, prestiżowym klasyku, tutaj warto podkreślić, że to jest ponad 160 km dla kobiet, zatem naprawdę spory dystans i wszystkie najważniejsze podjazdy, z którymi zmagają się mężczyźni. To jest oczywiście cenne, ale powiem to samo, co przy okazji Strade Bianche. Katarzyna Niewiadoma ma naprawdę bardzo dobry sezon, bardzo dobrą nogę. Co jest istotne, znów była w tym miejscu, w którym być powinna, była w miejscu decydującym, w miejscu stawki, z którego decydowały się losy wyścigu. Co więcej, to ona była zawodniczką nadającą ton rywalizacji, to ona była zawodniczką atakującą, kontrującą, pilnującą sytuację, jechała ofensywnie. Wyścig ułożył się w taki, a nie inny sposób. Zawodniczki Lidl Trek rozegrały wszystko perfekcyjnie, taktycznie, ale Niewiadoma była tam, gdzie ma być i mam nadzieję, patrząc na to, jak jeździ i w jakiej jest dyspozycji, że jakiś wielki sukces na jej konto w tym roku wpadnie. Nie wpadnie sam, że ona go sobie wyjeździ, bo wypracowany on tak naprawdę już jest, patrząc na dyspozycję, w jakiej się znajduje. No i moi drodzy, to było dzisiaj na tyle, całkiem długie to podsumowanie wyszło. Cóż mogę jeszcze powiedzieć, zaczyna się wyścig dookoła Kraju Basków, jedna z najbardziej ekscytujących etapówek, tygodniowych etapówek, no ale realnie rzecz ujmując, myślami jesteśmy na Paryż-Roubaix i może być tak, że Paryż-Roubaix będzie kolejnym w ostatnich latach Paryż-Roubaix, który będzie wyścigiem mokrym, zatem trudnym, zatem bardziej losowym. No i Van der Poel będzie tam pod jeszcze większą presją. Zatem, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie. Zachęcam do subskrybowania, wspierania moich kanałów komunikacji, czyli kanału YouTube'owego, a także na platformach podcastowych, gdzie możecie sobie słuchać moich komentarzy bez patrzenia na moją buzię. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.